uświęcenia.
O.
Padają pytania, jak żyć w taki sposób, żeby się Bogu podobać. Albo gdzie popełniam błędy, które powodują to, że ja nie żyję w taki sposób. Albo co się dzieje, że nie mogę sobie poradzić w tym życiu chrześcijańskim z różnymi okolicznościami, które się zdarzają. I z tych okoliczności, zamiast być zwycięzcą, no czuję się naprawdę pokonany. No, a w Słowie Bożym czytamy wiele przykładów i wiele różnych doświadczeń ludzi poprzez Stary Testament i Nowy Testament, że były różne zdarzenia, różne sytuacje, gdzie Bóg wspomagał tych, którzy przechodzili różne doświadczenia i wyrywał ich z tych doświadczeń. To znaczy dawał wyjście. Albo tworzył okoliczności szczególne. A więc jakie? I czytamy o takich okolicznościach, które na pozór wydawały się, że już zostanie człowiek zniszczony, że już nic po tym nie będzie, a jest zwycięstwo. Takim największym przykładem tego jest Pan Jezus Chrystus. Ma być, został zabity, nie ma być już po nim nic, a on został zmartwychwzbudzony. Apostoł Paweł, ten, który spotkał się z żywym Panem, zmartwychwstałym Panem Jezusem, został zachwycony, tak jak on powiedział, i w tym zachwyceniu oglądał rzeczy cudowne i wspaniałe, które dotyczą Kościoła. Czyli dotyczą ciebie i mnie. I opisuje, chciałbym się zwrócić do 5 i 6 rozdziału listu do Rzymian, opisuje prawdy albo fakty dotyczące naszego życia nowego. A więc opisuje pewne zdarzenia, które miały wcześniej od Adama, i opisuje przyjście Pana Jezusa Chrystusa, opisuje grzech, który zawładnął całą ludzkością, i opisuje wyzwolenie w tym 5 rozdziale poprzez Pana Jezusa Chrystusa, który zapłacił swoją świętą krwią, i aby zniszczyć grzech, śmierć i szatana. I w 6 rozdziale mamy jakby obraz pokazany dla nas, czego tak naprawdę albo kim jesteśmy w Bogu, w Chrystusie Jezusie, i jakie mamy podstawy do tego, aby prowadzić chrześcijańskie, uświęcone życie. Inaczej, co może być jeszcze przeszkodą w naszym życiu, że to życie nie jest w uświęceniu? Co się dzieje po tej drodze, albo na tej drodze, o której zapisane jest już w Starym Testamencie, na drodze świętej, na której nawet głupi nie zbłądzi. No, dziwna sprawa. Głupi nie zbłądzi, a my błądzimy. No to jesteśmy gorsi od głupiego. No bo można by było tak powiedzieć. Co się dzieje? Gdzie popełniamy błąd? I jeden z kaznodziei to powiedział tak, że taka, jaka jest nasza wiara, tacy my jesteśmy. Jacy my jesteśmy, takie jest nasze życie. Prosta taka filozofia. Ale zauważmy, co tutaj jest napisane. Najpierw werset 21, 5 rozdziału do Rzymian. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Żeby, jak poprzednio grzech panował przez śmierć, bo za grzech jest śmierć. Grzech panuje i doprowadza do śmierci każdego człowieka. Doprowadza wszystko do śmierci, bo wszystko niszczy. Tak, łaska ma panować poprzez sprawiedliwość ku żywotowi wiecznemu, oczywiście w Jezusie Chrystusie. Ta przemiana, która została dokonana, stare i weszło nowe. Grzech panował, bo nie było siły ani możliwości, aby wyjść z tego, tak ma panować łaska dzisiaj, która, i mówiliśmy sobie wcześniej, że łaska to osoba, że łaska to jest coś, co jest niezasłużone, dane darmo dla każdego. Dla każdego, kto wierzy, kto przyjął Pana Jezusa Chrystusa i powiedział: Panie, dzisiaj oddaję się Tobie. Wychodzę do Ciebie, przychodzę do Ciebie, taki jaki jestem, z tymi wszystkimi błędami, z tymi wszystkimi ciężarami, z tymi wszystkimi grzechami, z tym wszystkim, co jest niewłaściwe w moim życiu, oddaję się Tobie. Dobry krok i dobra decyzja. 6 rozdział. Czytamy dalej. Od wiersza, może 2. I dalej. Przenigdy, to znaczy, czy mamy zostać w grzechu. Przenigdy, jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? To znaczy, że apostoł Paweł podaje taką myśl. Jeżeli łaska ma obfitować i być wielka, bo ona jest wielka, to znaczy, że no, mamy grzeszyć, żeby łaska była wielka? No nie! To nie o to chodzi. A o co konkretnie chodzi? Zobaczcie, że my te fragmenty przeważnie przedstawiamy i mówimy do ludzi, którzy dopiero wchodzą do chrztu. Którzy mają dać się ochrzcić i my czytamy te fragmenty. My przedstawiamy te fragmenty dla tych ludzi, którzy mają być ochrzczeni, którzy od momentu, kiedy powierzyli się Chrystusowi, to znaczy, co to oznacza. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Co to takiego jest? Ochrzczeni w Chrystusa Jezusa. W Niego ochrzczeni jesteśmy. I ten, który katechumen, który staje w wodzie, bo to jest zewnętrzny znak, pada pytanie: czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego? Pada pytanie. Pada pytanie, czy wierzysz, że twoje grzechy wszystkie zostały przebaczone? Czy wierzysz, że zmartwychwstał twój Pan, Pan Jezus Chrystus? Pada pytanie. Otrzymuje się twierdzącą odpowiedź: tak, wierzę. Ale apostoł Paweł idzie dalej i mówi tak w następnym wersecie. Pogrzebani jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus, wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Pan Jezus Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tutaj czytamy. Bo On nie mógł zostać w grobie. Dlaczego? Bo był doskonały, wypełnił w pełni Boże prawo, był posłuszny aż do śmierci, a więc nie mógł zostać w grobie. Dlaczego? Bo by to było sprzeczne z Bożą sprawiedliwością. Bo każdy, kto wypełni prawo, będzie żyć. Tak głosiło Stary Zakon. Każdy, kto wypełni prawo, będzie żyć. Bóg by był niesprawiedliwy, gdyby nie wzbudził Syna. A więc jest sprawiedliwy. Wzbudził Go. Ale dalej jest coś istotnego, co nas wprowadza, daje nam jakby szczególną taką pozycję, bo my czytamy o tym w liście do Kolosan, że jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich z Panem Jezusem Chrystusem. A tutaj apostoł Paweł ukazuje nam, jak to po kolei było. To znaczy, że jesteśmy wzbudzeni tak jak Chrystus do nowego życia. Tak jak On zmartwychwstał, tak my powstaliśmy. I ten obraz tej śmierci i życia jest zanurzenie do wody i powstanie z wody. Do nowego życia. Jeszcze raz powtarzam też sobie. Do nowego życia. Nie starego, a nowego. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Co to oznacza, że wrosnąć trzeba w podobieństwo Jego śmierci? Tutaj jest powiedziane podobieństwo. Tu nie jest powiedziane, że mamy co? No dać się ukrzyżować. Tu nie jest powiedziane, że mamy fizycznie umrzeć. Mamy wrosnąć w podobieństwo Jego śmierci. I chciałbym zaczytać, później wrócę do tego. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi, bo kto umarł, 7 werset mówi, ten jest uwolniony od grzechu. A więc jak to praktycznie wygląda? Było pewne zdarzenie. Pewna kobieta idzie po ulicy i spotkała swojego kochanka, Augustyna, później świętego Augustyna, to znaczy wtedy już. Ale on, gdy ją zobaczył, odwrócił się szybko i odchodzi. A ona za nim woła: Augustynie, to ja! I jeszcze głośniej woła: Augustynie, to ja! A on przez ramię tylko odpowiedział: ja wiem, ale to już nie ja. Na czym polega ten pewien sekret? Tutaj jest użyte słowo w 6 wersecie: wiedząc. Jest to pewna prawda, która przenika tego, który dał się ochrzcić, który zamanifestował. Prawda, która głęboko siedzi. Prawda, że to łaska utrzymuje mnie ciągle na krzyżu. Dlaczego tak ma być? No ma być właśnie dlatego tak, że w 7 wersecie: kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Co to oznacza? Przybliżyć jeszcze przykładem. Morderca zabił kogoś i został skazany na śmierć. W momencie, gdy wyrok został wykonany, on jest już jaki? No uwolniony. No bo wyrok został na nim wykonany. Za ten czyn został wykonany wyrok. Na czym polega pewien problem w naszym życiu? Że my siebie nie widzimy na krzyżu. My siebie nie widzimy. Nasze ja nie jest przebite Nasze ego nie jest przybite. My siebie widzimy i lepiej siebie widzieć i powiedzieć sobie tak. Jestem nowym człowiekiem. Łaska mnie otacza. Bóg mnie obdarował. A więc teraz żyję nowym życiem. Mogę podejmować decyzje. I tak robimy. I winniśmy podejmować decyzje. Ale decyzja, każda nasza decyzja, jeżeli nie widzimy siebie za umarłych grzechowi, dla grzechu, umarłych, przybici, ta decyzja zawsze będzie sprzeczna z tym, czego Bóg od nas oczekuje. A konkretnie ja mam na myśli nie to, czego oczekuję, tylko jakimi jesteśmy. Jakimi jesteśmy. Nowe stworzenie myśli o tym, co nowe i podejmuje wszystkie sprawy nowe. Skażone ciało, o tym opisuje w 7 rozdziale apostoł Paweł, ciągle w drugą stronę. Co to jest? Wszystkie nasze stare rzeczy, przyzwyczajenia, wszystko ciągnie, ciągnie, ciągnie. Augustyn, gdy się nawrócił i gdy spotkał się z tym samym, co robił, co on zrobił? Odwrócił się i powiedział: to nie ja, to już nie jestem ja tamten. Dlaczego nie ja? Bo ja nie żyję i nie sięgam do tego i nie robię tego, bo ja już nie żyję, mnie nie ma. Musi być przeświadczenie nasze, przekonanie nasze. I jeżeli nie będzie takiego przekonania, że ja już nie żyję, mnie nie ma, dalej będziemy czytać, to przestanie nad nami panować grzech. Do tego momentu zawsze robimy taką furtkę. Taka malutka furteczka, taki malutki haczyk, taki malutki wieszaczek. Zostawiamy. Zostawiamy. Ale tak naprawdę to wiecie, co my robimy? Gdy zostawiamy to? Zostawiamy możliwość diabłu wejścia, żeby nas oskarżał. Zostawiamy możliwość, żeby mówić o tym, że dam sobie radę. Zostawiamy po to, żeby powiedzieć, że jeszcze sobie poradzę. Pan Jezus, patrząc na swoich uczniów z miłością, powiedział do nich tak: słuchajcie, ja was rozumiem. Ja was kocham, ja za was oddaję życie, bo wy beze mnie nic uczynić nie możecie. Nic zrobić beze mnie nie możecie. Co to znaczy beze mnie? Chrystus zmartwychwstał, ale my wespół z Nim zostaliśmy ukrzyżowani i tam jesteśmy. Łaska, z której korzystamy codziennie, winna nas trzymać zawsze w tym miejscu. Bo jeżeli nie będzie trzymać, to pozbawimy się najważniejszej i będziemy się pozbawiać w codziennym życiu najważniejszej rzeczy. Najważniejszej. Wolności. Będziemy dalej niewolnikami przyzwyczajeń, sposobu bycia, sposobu życia, a patrzenia na świat. Wiecie, naprawdę warto te szósty rozdział cały tak przeczytać. Od początku do końca i nad każdym słowem się zastanowić i zobaczyć siebie. I werset 10. A może ten 9 jest dość istotny, dotyczący tego, w co wierzymy. Wiedząc, znowu zobaczcie to słowo, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera. Śmierć nad Nim już nie panuje. Wiedząc. Dlaczego? No bo On zmartwychwstał. Ale tu jest powiedziane tak. Śmierć nad Nim nie panuje. A co my mówimy? Że jesteśmy ukryci w Chrystusie i śmierć nad nami nie ma władzy. Jeżeli ktoś odchodzi do wieczności, mówimy, że co? Zasnął. I zostanie zbudzony. W Chrystusie normalnie zasnął. Ale zobaczcie, jaka jest pewna prawda, która dotyczy tego, że widzę siebie tam, gdzie jestem. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Dokładnie słowa apostoła Pawła. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Żyje już nie ja, mnie nie ma. Chrystus żyje teraz. Czemu to tak jest trudne, aby prowadzić życie uświęcone? No bo nam się wydaje, że my jeszcze to życie takie niby nie ma, a jest. Zobaczcie, co my mówimy. Mówimy o tym, że takie a takie rzeczy doświadczamy i to nam się nie podoba. Takich a takich nawyków mamy i to nam się nie podoba. A stan, w jakim jesteśmy, bo do 10 wersetu jest pokazany stan, jaki mamy, stan, który zagwarantował nam Bóg. Jest to pozycja nasza. Jaką mamy pozycję? Że już nad nami grzech nie panuje, że nie umieramy. Zobaczcie, jaką mamy pozycję. Idealną. Ale Pan Jezus Chrystus raz na zawsze umarł dla grzechu. Umarł. To znaczy, jeżeli ja nie żyję, to co ma do mnie grzech? Jaki ma do mnie dostęp, jak ja jestem? Nie żyję. To tak jak kiedyś opowiadali, że przynieśli dla alkoholika 0,5 litra i mu postawili. No masz, Antoś, bo to, przepraszam, jak ktoś ma tak na imię, masz, Antoś, to dla ciebie, bo ty zawsze to kochałeś i lubiłeś. Skorzystasz z tego? No przecież nie, bo on nie żyje. On nie może z tego skorzystać, bo jest dlatego, dlatego alkoholu, on jest martwy. On nie może tego zrobić. Chodzi o taki stan. I mamy o tym wiedzieć, tam jest napisane, wiedz o tym, że tak jest. Jesteś martwy dla grzechu. Masz wiedzieć, mam wiedzieć, ja jestem martwy. I gdy przyjdzie pokusa, to tak jak święty Augustyn odpowiedział, to już nie ja. Ja nie robię tego, bo to już nie jestem ja. Ja jestem dzieckiem Boga. Za mnie umarł Pan Jezus Chrystus. I od 11 wersetu rozpoczyna się szkolenie. Łaska Boża szkoli nas, w jaki sposób mamy żyć życiem uświęconym. Co to znaczy żyć życiem uświęconym? Od 11 wersetu poznajemy te prawdy, które dotyczą, jak żyć, albo na czym polega to życie, jakie są cechy tego życia uświęconego. Ale zauważcie, że my mówimy, że wszystko dokonał Pan Jezus Chrystus. Wszystkiego dokonał, wszystko zrobił, wszystko jest doskonałe i to jest taki amen. To jest prawda. Ale po to, aby mieć wolność w Chrystusie Jezusie, musimy współdziałać z Bożą łaską. Bo, a konkretnie z Panem Jezusem Chrystusem, bo łaska to Chrystus. Bo nie może być inaczej. Bo jeżeli tego nie ma, wolności też nie ma. Nie ma wolności, nie ma świadectwa, nie ma innych rzeczy, ale zobaczcie, tutaj jest jedno określenie, które mnie się tak głęboko wryło, które tutaj jest dalej zapisane w tych fragmentach. Uważa, podobnie, zobaczcie, tu znowu użyte słowo podobnie, 11 werset i niżej do 14. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Nie sami, tylko w Nim. Ale co to, o co tu chodzi konkretnie? Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym. Po co ma nie panować? Abyście nie byli poddani pożądliwościom Jego. Abyśmy nie byli poddani. Abyśmy nie byli posłuszni. Bo jeżeli jest inaczej, nie da rady, bo to, co nam się podoba, będziemy wybierać. I to, co jest niewłaściwe. To są pewne prawdy, które są wymienione w Słowie Bożym, gdzie w Słowie Bożym czytamy, że także apostoł Paweł mówi, że one nęcą nas, próbują nas, dają nam obraz dobra i tak dalej. Apostoł Paweł mówi. Ale okazuje się, że to jest coś, co nam, co zabiera wolność. A więc o co chodzi? O to, że tutaj, jak jest tak napisane, abyście nie byli posłuszni pożądliwościom Jego. Ale co to takiego? I na czym to się objawia, ta pożądliwość? Tu jest tak powiedziane. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości. Nie oddawajcie swoich członków jako narzędzia do pełnienia nieprawości. Nie oddawajcie swoich oczu, nie patrzcie tam, gdzie nie potrzeba. Nie oddawajcie swoich rąk, nie róbcie to, co jest niewłaściwe. Nie idźcie swoimi nogami tam, gdzie prowadzi was do różnych rzeczy. I nie mówcie swoimi ustami to, co nie wychwala Boga. Oręż nieprawości jako narzędzie wykorzystywane. Ale oddawajcie, tutaj jest powiedziane, siebie Bogu jako ożywionych z martwych. I znowu, nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Gdy przychodzi próba i doświadczenie, i na doświadczenie i próbę mówię, no mnie nie ma. Mnie nie ma dla patrzenia w tą stronę, robienia tego, co niewłaściwe, chodzenia tam, gdzie nie potrzeba. Mnie nie ma, bo ja należę do Boga i On jest moim Ojcem. A członki swoje jako narzędzia sprawiedliwości do wypełniania tego, do czego jesteśmy powołani. Stójcie więc, tak jak powiedziane, niezachwianie wypełniając. A tutaj czytamy dalej. Albowiem dlatego to ostatni ożywionych z martwych i członki swoje na, jako narzędzia sprawiedliwości, dlatego, że grzech nad wami panować nie będzie, bo jesteście pod łaską, a nie zakonem. Panować nie będzie, bo jesteście pod łaską, a nie zakonem. No ale co z tą wolnością? Bo zobaczcie, jeżeli nie ma wolności, to jest niewola. Nie ma inaczej, nie ma pośredniego. Pół niewoli, a pół wolności. To nie jest tak. Ja nie mówię ogólnie, ale w jakiejś dziedzinie naszego życia jesteśmy albo wolnymi, albo niewolnikami. Albo służymy własnemu ciału, albo służymy żywemu Bogu. droga uświęcenia zostaje zamknięta wtedy, kiedy porusza się nasze ja, nasze ego, i ono się porusza w sferze duchowej, porusza się w sferze duchowej i robi spustoszenie, gdzie brakuje wolności. Nie służymy wtedy. A jeżeli Słowo Boże mówi, że nad wami panować nie będzie, to znaczy, to jest możliwe do osiągnięcia. W jaki sposób? Jestem przybity do krzyża. Moje ego, wszystkie moje prawa, wszystkie moje nabyte rzeczy, wszystko to, kim jestem, bo przecież apostoł Paweł to wyjaśnia, wszystko to, kim byłem, wszystko to, co było w moim życiu najważniejsze, wszystko jest przebite tam. Nie mam już praw. Jestem pozbawiony. A teraz moje życie polega na tym, że Panie, ja wybieram Ciebie jako Pana i Ty panuj i prowadź mnie. Trzymaj mnie za rękę, a Duch Twój, Duch Święty, który mieszka w moim sercu, niech mi mówi ciągle i ukazuje jedną, jedyną rzecz. Jedną, jedyną. Aby wzrok mój był otwarty i bym widział Ciebie. Śpiewaliśmy w pieśni: zwróć swój wzrok na Jezusa. Co to jest? Czemu akurat tak? Wiem, Panie, jaką cenę zapłaciłeś za mnie grzesznika i wiem, kim jestem dla Ciebie i jak bardzo mnie ukochałeś. Wiem, ile to Ciebie kosztowało. Wiem, że chcesz, abym był wiecznie z Tobą. Wiem, że chcesz, abym był wolny. I Ty mi ukazujesz ciągle, każdego dnia swoje serce, swoją miłość i ukazuj mi ją zawsze. I trzymaj mnie, aby moja wiara nie osłabła, abym nie potknął się i abym z oczu nie stracił Ciebie, bo wtedy będzie kąsał mnie grzech. Bo wtedy będzie mnie pogłębiał i będzie mnie wciągał. Bo wtedy będę miał zwątpienia i wtedy nie będę wiedział, co mam robić. Bo wtedy będę osamotniony i popełnię błąd. Gdy stracę wzrok ze wzroku Ciebie, gdy stracę możliwość widzenia Ciebie. Ale przecież w tej pieśni śpiewamy, że to my mamy patrzeć na Niego. My mamy patrzeć na Niego. My mamy dokonać tego wyboru. My mamy spojrzeć. Wtedy, kiedy Mojżesz przybił miedzianego węża, wystarczy, że ktoś spojrzał z wiarą. Tam jest napisane. Z wiarą był uzdrowiony. Pan Jezus chce takiego życia dla nas. Pełnego zdrowia. Jego zdrowia. Jego życia. W jaki sposób? Niech z naszego serca nigdy nie zniknie to przekonanie, że już ja nie żyję. Mnie nie ma. Moje życie jest nowe. Nowe stworzenie, nowe życie. Tak jak tam apostoł Paweł mówi, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. I nie znam już człowieka, który był według ciała, tam jest powiedziane dalej. Prawda? Nie znam tego. Augustyn to powiedział. To już nie ja. Nie ma tego, który był według ciała. Chodzi o to, że mamy żyć na podobieństwo. To znaczy mieć świadomość, że jestem ukrzyżowany. Ku chwale Bożej. Aby doświadczać tej wolności, aby doświadczać tego nowego życia, aby doświadczać cudowności przemiany na obraz i podobieństwo Chrystusa tu, dzisiaj, teraz. Doświadczać tego. To znaczy, aby powiedzieć z czystym, takim otwartym sercem, taki, jaki On, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Posłuszni, wolni, sprawiedliwi w Nim, uświęceni w Nim i widzących siebie, swoje ja ukrzyżowane. Aby Jego chwała mogła być widoczna w naszym życiu. Jego obraz dla każdego. Niech nam Pan błogosławi i da nam gorące, mądre serca, aby nasze życie mogło odnaleźć ten właściwy obraz i tą właściwą siłę w codziennym naszym życiu. Aby odnaleźć to, co jest najistotniejsze i to, co da nam pełne wyzwolenie. A dając to pełne wyzwolenie, da nam przeżywanie pełnej radości. Pełnej radości nawet chwila, gdy przyjdą trudne rzeczy. Trudne chwile, to będziemy przeżywali radość. Jaką? Że jeśli On mnie zbudził, a wzbudził, jeśli On mnie prowadzi, a prowadzi, jeśli On mi powiedział, że mnie nie zostawi, a właśnie nie zostawi, bo tak powiedział, da wyjście z każdej sytuacji. Bo Bóg współdziała ze wszystkimi, którzy Go miłują, współdziała ku dobremu. Tak jest zapisane. Jest to obietnica, jest to prawda. Współdziała ku dobremu. Dlaczego my o tym mówimy? My sobie przypominamy te prawdy i to, co jest zapisane, aby to nam dawało takie wewnętrzne przekonanie, że może być inaczej, jest inaczej i będzie inaczej. Dlaczego? Bo Bóg tak powiedział. Zawsze będziemy przemieniani na obraz i podobieństwo Boże. Amen. Powstańmy.
Może teraz coś, Pan?
Dobry Panie, dziękuję dla Ciebie za tą chwilę, jaką nam dałeś i za to, że mogliśmy widzieć Ciebie w swoim życiu, widzieć Ciebie w Twoim działaniu, widzieć Ciebie tam, gdzie jesteś i zwracając swój wzrok na Ciebie, Panie, Ty zdejmujesz z nas wszystkie ciężary, wszystko to, co nam przeszkadza, Ty je, Panie, zabierasz. Ty, Panie, także w tej pieśni śpiewaliśmy, że wtedy, kiedy przyjdzie ta najgorsza chwila w naszym życiu, gdy zostanie śmiertelna na dłoń, wtedy niebiosa zostaną otwarte, a Ty przyjmiesz nas, Panie, do siebie. Wierzymy i głęboko w to ufamy. Ale, Panie, pragniemy dla Ciebie oddać to wszystko, co mamy w tym życiu. Siebie samych i powierzyć w Twoje święte dłonie te wszystkie okoliczności, te wszystkie zdarzenia, abyś Ty je, Panie, wziął. Abyś dał nam, Panie, mądre serca, abyśmy mogli wybierać Ciebie, aby zwracać się do Ciebie, aby Twoje życie było odzwierciedleniem w naszym życiu, aby nasze życie było światłem Twojego życia, aby wszędzie, gdzie tam będziemy, abyśmy byli świadectwem, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Że Ty nas wybrałeś, ukochałeś, że Ty nas posłałeś. Że jesteśmy Twoją światłością na tym świecie. Panie, błogosław każdą osobę, która jest na tym miejscu. Błogosław całą naszą społeczność, cały Twój Kościół, abyśmy wszędzie tam, gdzie jesteśmy, byśmy byli światłem Twoim. A wszystkie te sprawy, które często nam się nie podobają, Panie, składamy do Twoich świętych stóp. Prosimy, Panie, abyś błogosławił tych, którzy nas przeklinają, którzy nas prześladują, którzy nam złorzeczą, także oczerniają. Panie, błogosławimy ich. Daj im, Panie, zrozumienie i mądre serca. Ojcze Święty, Prosimy Ciebie także, abyś błogosławił i zachował tych, którzy są zasmuceni za tym człowiekiem, który zginął na przyjeździe, i za jego rodziną, Panie. Błogosław im, Panie, w im smutku i pociesza ich serca. Wychwalamy Ciebie. Błogosławimy Twoje święte imię, Ojcze, przez imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Też Panie, Ci dziękuję za to słowo, Panie. Dziękuję Ci za to nabożeństwo. Błogosławimy ten czas, Panie. Dziękujemy Ci, że napełniasz nas Twoim słowem, Twoją mądrością. Amen.
Amen.